Ludzie i pieniądze.
346 tysięcy złotych, tyle średnio kosztuje wychowanie dziecka, przepraszam, do 18 roku życia. Wyszło to o 40 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku. Może w tej kwocie tkwi odpowiedź, dlaczego Polacy rezygnują z posiadania dzieci. Frankowicze pozywają państwo za zbyt słaby nadzór, jakie mają szanse na wygraną. I kto ma płacić za L4, szykują się zmiany. Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościnie Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego i Barbara Stanuch, prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witamy słuchaczy Radia Gdańsk.
I zaczynamy od pieniędzy i od dzieci. 346 tysięcy złotych, tyle wynosi koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia w naszym kraju. Wyszło o 40 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Dwójka dzieci to już wydatek rzędu prawie 580 tysięcy złotych. Miesięcznie na jedną pociechę wydajemy około 1600 złotych, a jeszcze rok temu była to kwota 1400. 30. Prawie 80% kosztów wychowania dziecka stanowią wydatki związane z żywnością, mieszkaniem i edukacją, wynika z badania Centrum imienia Adama Smyfa, o czym informuje Polskie Radio 24.pl. Koszt wychowania został oszacowany w oparciu o minimum socjalne. To oznacza, że spora część społeczeństwa wydaje znacznie więcej niż przytoczone kwoty. Kwestie ekonomiczne stanowią dzisiaj jedną z przyczyn, dla których Polacy nie decydują się, żeby mieć dzieci. Czy to jest główny powód? Barbara Stanów.
Ja osobiście, jak słyszę o takim materialnym podejściu do dzieci, to jestem bardzo zaniepokojona. Wydaje mi się, że posiadanie dzieci to jest cel każdego człowieka, każdego małżeństwa. I rozpatrywanie tylko przez pryzmat materialny jest wielkim nieporozumieniem. Sama posiadam trójkę, co prawda, już dorosłych dzieci, wychowywałam. Nigdy nie liczyłam, ile wydaję na utrzymanie i na wychowanie, na kształcenie tych dzieci. Dzieci to nie samochód, który można w ten sposób rozpatrywać. Inne wartości, które rodzinie przyświecają, powinny iść ku temu, żeby było jak najwięcej dzieci w rodzinie, żeby rodzina się rozwijała. Myślę, że warunki, jakie powinny być stworzone przez rząd, przez państwo dla dzieci, powinny przynajmniej w tym minimalnym poziomie zabezpieczyć. Mam tutaj na myśli przede wszystkim żłobek, przedszkole, tanie urządzenia i przybory szkolne, jak i nie wahałabym się tu powiedzieć, bez VAT-u odzież i obuwie dla maluszków. Takie wsparcie dla rodziny widziałabym tutaj. Oczywiście edukacja jest też najważniejsza, ale też nie kosztem posiadania ilości dzieci w rodzinie.
Mhm. Aleksandra Harasiuk.
Wiele razy już żeśmy rozmawiali, dlaczego Polacy nie mają dzieci tak dużo jak w poprzednich pokoleniach albo w innych społeczeństwach. Ja dopiero co wróciłam z Emiratów po raz kolejny, żeśmy rozmawiali o różnych społecznych i światopoglądowych sprawach. Między innymi żeśmy rozmawiali również o tym, że oni również cierpią na kryzys jednego dziecka w małżeństwie, co najwyżej. Im pieniędzy nie brakuje, więc kwestia znowu tego, jak mamy ułożony system społeczny, jak również dobrobyt, nie jest chyba taką kluczową historią jak zmiany cywilizacyjne. To znaczy się, dostrzegliśmy jako osoby dorosłe, że możemy spędzać również czas realizując siebie. Wcześniej nie było takiej możliwości z uwagi na to, że farmakologia nie pomagała temu, żeby kontrolować jakkolwiek przyrost naturalny. Natomiast druga historia jest taka, że my się różnimy tym od krajów bogatszych, tych z Bliskiego Wschodu, tym, że jesteśmy totalnie społecznie na dzień dzisiejszy zmęczeni. Zmęczeni jesteśmy utratami pracy, tym, czym jest inflacja, tym, że nie stać nas na, jako młodych małżeństw, na to, żeby kupić sobie mieszkanie. Na kredyt nawet nas nie stać. Jeszcze 15 lat temu te kredyty były bardziej dostępne w stosunku do naszych wynagrodzeń. Dzisiaj jest większa niepewność na rynku. Plus wszystkie te polityczne i dyplomatyczne wysiłki zmierzające ku temu, żeby jednak podnosić wydatki budżetowe na obronność, cały czas nas strasząc jako społeczeństwo, że zbliża się nieuchronnie konflikt zbrojny. To nie pomaga. Nie pomaga to komfortowi temu, żeby planować jakiekolwiek życie, o ile nie można przeliczać, tu się zgodzę z panią prezes, dziecka na jakiekolwiek wydatki, o tyle trudno jest nawet młodym ludziom myśleć o małżeństwie, więc co dopiero o posiadaniu dzieci, odpowiedzialności. I druga historia, taka również porównująca tamten świat Bliskiego Wschodu, tamtą religię do naszej. A wczoraj przeczytałam, przygotowując się do audycji, że u nas 600 tysięcy rodziców nie alimentuje, chociaż są zasądzone alimenty. Milion dzieci nie ma środków zapewnionych przez to na utrzymanie, co przekłada się na kwotę zaległości 14 miliardów. Dla porównania nasz budżet to jest 680 miliardów. To zobaczcie państwo, milion dzieci jest wychowywanych przez samodzielnych rodziców. Co to oznacza? Że nie tak łatwo planować większą dzietność, czy w ogóle wielodzietne rodziny, z uwagi na to, że cały czas jest jeszcze jakiś kryzys pomiędzy nami. Tak? Nie umiemy się zatroszczyć o tych, którzy już są na świecie i w jaki sposób planować kolejne życia, mając tak niestabilną sytuację, nawet wsparcia. Wiele matek przecież nie wydaje alimentów na jakiekolwiek swoje potrzeby, tylko tak jak właśnie tutaj w artykule przytoczono, 1600 zł miesięcznie potrzeba na to, żeby utrzymać dziecko, a alimenty zasądzone to jest często 400, 500, 600 zł, 800 plus, to jest tylko 800 plus, więc nawet nie starcza na takie podstawowe rzeczy. Musimy się ogarnąć bardziej społecznie, zabezpieczyć te wszystkie dziury, a dopiero w takim spokoju, mi się wydaje, jesteśmy w stanie planować wielodzietne społeczeństwo.
Trudno się nie zgodzić z tymi argumentami, pani prezes.
Oczywiście zgadzam się z tymi argumentami. Chciałam tylko uzupełnić. Najważniejsze, myślę, że jest posiadanie własnego mieszkania. Nie stać młodych małżeństw, czy nawet samotnych matek na wynajęcie mieszkania. Jeżeli rząd i państwo nam w tym nie pomoże, to będziemy dalej się borykać. No nie wyobrażam sobie na długą metę mieszkanie z rodzicami, z dziadkami, gdzie nie ma warunków dla rozwoju małego dziecka. To jest również przeszkodą dla tego, żeby nie mieć dzieci w obawie przed dalszymi konsekwencjami.
Mhm. Czyli znowu nie możemy dyskutować o babciowych, żłobkowych i wszystkich innych rzeczach, bo to jest jedna z, tak jak pani wspomniała, z argumentów na tym, że czujemy się swobodnie w stosunku do tego, jak spędzamy czas, jak spędzamy życie, jak możemy się zaplanować. Jeżeli dzisiaj dużo młodych, po pierwsze, nie ma stabilnych warunków zatrudnienia, a po drugie, nie ma możliwości nawet zaciągnięcia kredytu.
A przy czym wydają pieniądze na wynajem mieszkania, które są równe racie byłyby, gdyby dostały kredyt, nie? A nie mają zdolności kredytowej, a i tak muszą płacić co miesiąc takie pieniądze ciężkie.
Ten rynek też już był omawiany wielokrotnie, że zwariował i póty właściwie właściciele mieszkań mogą windować ceny wynajmu, bo to również nie ma tej normalizacji na rynku.
Czyli potrzebujemy wsparcia budownictwa mieszkaniowego, to musi być komunalne, to musi być społeczne, jeszcze jakieś inne formy, a nie tylko deweloperskie i nie tylko taki wynajem komercyjny, bo inaczej te mieszkania będą tak czy siak bardzo drogie, czy to w wynajmie komercyjnym, czy też jeżeli będziemy chcieli kupić. Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci? Między innymi odpowiadają wybierają. 16% z powodów finansowych, 11% z powodu wieku, 8% nie ma potrzeby posiadania, 7% mówi o odpowiedzialności i obowiązkach, a także, że dzieci nie lubią. 6% zwraca uwagę na stan świata, na to, co się dzieje dookoła. 5% mówi o swoim zdrowiu, 4% o braku odpowiedniego partnera, partnerki, 3% niepewność, sytuacja na świecie i tam kolejnych 14%, 15% nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie. Socjolodzy niektórzy mówią, że dzieci mają dziś zły PR, bo kojarzą się z nakładami, wożeniem, wyborem lepszej i droższej szkoły i zajęciami dodatkowymi. Tymczasem trzeba to zmienić. Czy lepszy PR by pomógł dzisiaj?
Mi się wydaje, że bardziej ogarnięta polityka jest Ministerstwo chyba Rodziny, tak? I polityki społecznej. Kiedy faktycznie nasi liderzy polityczni usiedliby i stworzyli taki stół, gdzie porozmawialiby bardzo poważnie o edukacji, bardzo poważnie o wspieraniu właśnie tego, jak rodzina dzisiaj ma warunki bytowe i w jaki sposób może się dzisiaj rozwijać. My idziemy cały czas nie zapominając o tym, że sztuczna inteligencja gdzieś nam sapie na plecach. Idziemy do takiego kreatywnego społeczeństwa, więc znowu my musimy sobie planować taką pracę, która będzie wykonywana przez nasz umysł. W jaki sposób tą edukację, to funkcjonowanie, jak dziecko w tym wszystkim ma funkcjonować i jak my mamy je przygotować do takiego przyszłego życia i to, co wynikało z przytoczonych statystyk procentowych, tak? Bardzo dużo niepokoju, więc od czego są politycy? Nie siać znowu kolejnych niepokojów, tylko raczej pokazywać rozwiązania i uspokajać się nastroje, no ale chyba mamy inny świat.
Ja myślę, że PR jest potrzebny oczywiście, natomiast to nie będą oczekiwane efekty. Należy wreszcie działać, stanąć mocno na ziemi i realnie zacząć działać w tym kierunku, żeby młode małżeństwa, młodzież w ogóle generalnie miała warunki do rozwoju.
I zmieniamy temat, chociaż troszkę jeszcze w okolicach budownictwa mieszkaniowego też między innymi. Grupa 400 osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, domaga się od sądu ustalenia odpowiedzialności i nadzoru finansowego ówczesnych władz państwa, czyli rządu PiS. Sąd Okręgowy w Warszawie właśnie poinformował o rozpoczęciu procesu, informuje o tym Business Insider. Ówczesna władza miała pełną wiedzę na temat ryzyka związanego z kredytami we frankach, ale nie podjęto żadnych przewidzianych przez prawo i skutecznych działań interwencyjnych, ostrzegawczych czy chociaż informacyjnych, mówią prawnicy frankowiczów. Jeśli taka odpowiedzialność ówczesnych władz zostanie ustalona, jeśli zostanie udowodnione, że posiadały wiedzę i nic nie zrobiły, żeby ludzi przestrzec przed zaciąganiem tych kredytów, to co może być dalej i czy władze przyszłe, kolejne, obecne powinny zacząć właśnie bardziej racjonalnie i mądrze podchodzić do wszystkich spraw, biorąc pod uwagę konsekwencje swoich decyzji, że w przyszłości pojawi się grupa ludzi, która będzie chciała rozstrzygnięcia sądowego?
Te dane, które pani redaktor przed chwilą przedstawiła, są przerażające. My powinniśmy, jako konsumenci, powinniśmy mieć przede wszystkim zaufanie do rządu, do państwa i do instytucji, które świadczą takie usługi, między innymi kredyty. Oczywiście z tego, co ja wiem, to są zdania podzielone. Niektórzy mówią, a po co brali takie kredyty, a należy brać kredyty w walucie, w jakiej się zarabia i tak dalej, i tak dalej. Co wcale nie znaczy, że powinniśmy być dalej spokojni i zostawić te sprawy, niech się same potoczą. Oczywiście sprawy sądowe teraz są, zaczynają być wyroki, gdzie klienci banków wygrywają. My w klubie w Starogardzie również mieliśmy takie spotkania z kancelariami specjalistycznymi, które się zajmują kredytami frankowymi i też uświadamiamy klientów, naszych partnerów i przedsiębiorców, którzy wzięli kredyty, że należy walczyć. Należy walczyć jest w sądach. Oczywiście dobrze jest, że byłby taki pozew zbiorowy, gdzie na tej podstawie, na podstawie tego precedensu wyroku, mam nadzieję pozytywnego dla biorców kredytów, będą rozpatrywane wszystkie sprawy i rozliczane. Nawet już dla tych odbiorców, którzy zakończyli już proces spłacania tych horrendalnych kredytów i odsetek frankowych.
Ja jestem ciekawa, bo generalnie obserwuję rynek bankowy od początku, kiedy ja zaczęłam swoją karierę na rynku w ogóle, bo pracowałam dla sektora finansowego przez 13 lat. I powiem szczerze, że długo studiując to, jak my się zachowujemy, jak podejmujemy decyzje, to cały czas u nas wybrzmiewają w społeczeństwie polskim dwie rzeczy. Brak edukacji finansowej i z drugiej strony to, co człowieka bardzo trapi, czyli brak logicznego myślenia. Jeżeli ktoś myśli, że my jako ludzie będziemy przeznaczyć dużo czasu na myślenie, no to niestety tak nasze mózgi nie działają i bardzo dużo osób, wiedząc o tym, że w tym momencie ryzykuje, bierze nie tylko kredyty frankowe, ale również chwilówki, różnego inne rzeczy i tak dalej, z różnych innych powodów, nie tylko ignorancji. Natomiast jeśli chodzi o sytuację frankową, brak instrumentów wsparcia, rzeczników, osób, które faktycznie są w stanie stanąć po stronie nas jako konsumentów versus silny rynek kapitałowy, silny rynek finansowy, gdzie mają bardzo dobrych prawników, napiszą co chcą w umowach. My nie jesteśmy w stanie rozczytać 38 kartek, szczególnie kiedy się cieszymy, na jaki kolor pomalujemy ściany w naszym pokoju, a nie tam będziemy wertować każdą stronę, co jest oczywiście dla nas niebezpieczne, jak się okazuje potem w konsekwencjach, tak, dla naszego portfela zarobków, różnego rodzaju politycznych rzeczy, takie jak stopy procentowe, potem uzależnienie tego od sytuacji politycznej. Tego nie wiemy. Być może, jeżeli zaczniemy się edukować, jakieś lampki nam się zapalą w momencie, kiedy już będziemy dorosłymi, podejmującymi decyzje. Na dzień dzisiejszy musimy po prostu zdać się na, moim zdaniem, wyrok sądu, który to rozpatrzy z dwóch stron, tej profesjonalnej, jak również z sytuacji konsumentów i podejmie mądrzejszą decyzję, bo ja akurat tutaj nie widzę takiego rozwiązania, ażeby, nie wiem, w jakikolwiek sposób z instytucjami finansowymi wygrać, mając złożony podpis pod wszystkim, co klienci akceptowali w momencie podpisywania umów.
Ale mnie bardziej chodziło o tą kwestię, że tutaj te osoby, które wyszły z pozwem zbiorowym, domagają się od sądu ustalenia odpowiedzialności nadzoru finansowego i ówczesnych władz państwa. I teraz załóżmy, że za 15 lat też zbierze się grupa ludzi, która będzie się domagała odpowiedzialności, na przykład rządu, za to, któregokolwiek rządu, że nie zostały podjęte odpowiednie działania, które by na przykład właśnie spowodowały, że pojawi się więcej mieszkań na rynku, a nie, że na przykład większość mieszkań dostępnych nowych można kupić jedynie od deweloperów. Bo trzeba brać pod uwagę, że taka sytuacja też będzie. I właśnie się zastanawiam, czy jeśli, bo tutaj sąd, jeśli ustali tę odpowiedzialność, to będzie to taka informacja dla kolejnych rządów. Nie jesteście bezkarni, oprócz tego, że możecie stracić władzę, bo was po prostu nie wybiorą ludzie, no to mogą domagać się również ustalenia odpowiedzialności za jakąś decyzję, która społeczeństwa dotyczyła.
Mi się wydaje, że to jest dalekosiężne marzenie, żeby rozliczać w taki sposób polityków, politykę prowadzoną, nadzory wszelkiego rodzaju. Bardziej skomplikowane. No, patrzmy również na kapitał, który zarządza naszymi bankami. Ile jest prawdziwie polskiego narodowego kapitału, a ile banków, które udzielały tych kredytów frankowych, faktycznie są spoza Polski i centrale, które decydowały się na wprowadzenie takich usług w takich walutach, no troszkę inaczej działały. Nasz nadzór powinien być. Stąd wspomniałam o tym, że przydałaby się taka instytucja dla konsumentów, żebyśmy mogli i również działając wcześniej w edukacji, wiedzieli, że taka instytucja jest jak nadzór czy osoby w postaci rzecznika. Ale czy tak komuś na tym zależy do końca, nie mam pojęcia.
Ja myślę, takie jest moje zdanie, że łatwiej jest ukarać osobę, która ukradła rower, aniżeli osobę, która świadomie wprowadza w błąd klienta, konsumenta i tak dalej. Na to musimy zwracać bardzo mocną uwagę. Oczywiście to jest brak świadomości społeczeństwa, że można egzekwować skutecznie i do końca takie sprawy. Błędów nie unikniemy. Mam nadzieję, że potrafimy wreszcie wyciągać odpowiednie wnioski, czego nauczyliśmy się i na przyszłość nie powinno być takich przykrych zdarzeń. Oczywiście w takiej zbiorowości i w takim gąszczu przepisów prawa, bardzo niejasnego, nieskrupulatnego, niewyraźnego, z lukami prawnymi, będzie to trudne, ale myślę, że powinniśmy tutaj wreszcie zacząć zwracać uwagę na te duże sprawy, które to dotyczy również nieprawdziwych promocji i tak dalej, nie tylko samych kredytów.
A my do dyskusji wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, w studiu dwie panie, Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego i Barbara Stanuch, prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu. Przed przerwą pani prezes zwróciła uwagę na gąszcz przepisów prawnych w naszym kraju. No to bardzo proszę, firmy w Polsce poświęcają średnio 334 godziny rocznie na obowiązki podatkowe, co plasuje nasz kraj na drugim miejscu w Europie, zaraz po Bułgarii, wynika z raportu opracowanego przez firmę doradczą PwC. Co więcej, Polska znalazła się na drugim miejscu pod względem poziomu skomplikowania systemu podatkowego. Próba badana to 64 kraje. Dania zajęła 40 dla porównania, Francja 30, Niemcy 31 miejsce. No i właśnie mówimy o poziomie skomplikowania przepisów i podatkowych, ale w ogóle gospodarczych, prawnych od lat. Dlaczego w naszym kraju nie udaje się uprościć prawa gospodarczego, prawa podatkowego? Wszyscy politycy zawsze tam mówią, zwracają uwagę, że trzeba uprościć. No i mówią. No a przedsiębiorca, proszę, 334 godziny rocznie musi się biedzić nad różnego rodzaju przepisami prawnymi, podatkowymi, traci na to czas, traci na to pieniądze, bo sam nie jest w stanie tego ogarnąć, więc musi wynająć, jeśli go stać, firmę która profesjonalną, która się tym zajmie, ale taki mikroprzedsiębiorca często nie będzie go na to stać.
Oj, pani redaktor, firma, która by się tym zajęła, i owszem, ale za to nie odpowiada. I tak za to odpowiada podatnik. I to jest przerażające. Ja osobiście jestem księgową, kupę lat pracowałam jako księgowa, czyli liczyłam podatki. Jestem prawnikiem, czyli czytam prawo. Mam nadzieję, że umiem to robić. I sama nie zdecydowałabym się dzisiaj usiąść za biurko i rozliczać podatki przedsiębiorcy. I tego małego, i tego dużego. Jest to naprawdę bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Przepisy są niejednolite. Każdy urząd skarbowy po swojemu, jak tak było przynajmniej do tej pory, mógł interpretować przepisy. W związku z tym szkolenia, które są dla przedsiębiorców, one nie zawsze są trafne, dlatego że mieliśmy ostatnio też taki przypadek, gdzie przygotowaliśmy się do szkoleń, do e-podatków i się okazało po pół roku, że to nie wchodzi w ogóle w życie, tak? W związku z tym wszystkie szkolenia, koszty tych szkoleń, czas przedsiębiorców i tak dalej, poszedł na marne. Oczywiście to się przyda może za rok, za dwa będzie, ale pewnie już będą zmiany do tych przepisów, które były wprowadzone. Jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa, te mikroprzedsiębiorstwa, to wynajęcie biura podatkowego czy doradcy podatkowego jest bardzo dużym kosztem. W związku z tym tych firm na to nie stać. Prowadzą tak, jak potrafią i rozliczają podatki tak, jak potrafią. Do tej pory mieliśmy bardzo dużo szkoleń w takim zakresie. Nawet przedsiębiorcy, którzy są u nas członkami w klubie, prowadzą wewnątrz takie szkolenia, ale to jest wciąż mało. Ja pamiętam, jak byłam jeszcze, pracowałam w państwowych przedsiębiorstwach, to te przepisy co najmniej 10-15 lat się nie zmieniały. Jak nauczyliśmy się jednego przepisu, na przykład o VAT-ie, to on trwał bardzo, bardzo długo, tak? U nas te przepisy czasami w styczniu jest inny, okazuje się w grudniu już dotyczy co innego. Jak ma przedsiębiorca przygotować się do oświadczeń, deklaracji podatkowych, jeżeli on nie wie, co będzie? W jaki sposób on ma się przygotować do tych nowych podatków? Jakie narzędzia u siebie w przedsiębiorstwie musi wprowadzić informatyczne? Czasami to są bardzo drogie. Zresztą zawsze jest tak, jak wchodzi coś nowego, to jest drogiego. Nie stać tych przedsiębiorców przy tych malutkich dochodach, ja już nie mówię o zyskach, na nowe, kolejne instrumenty finansowe, żeby rozliczyć się z podatkiem. Co jest ważne również, ta niepewność. Czy ten podatek, który ja przez cały rok wpłacam jako zaliczkę, czy to jest wystarczające, czy na koniec roku nie wyniknie jakiś tam, brzydko mówiąc, babol w przepisach, że coś mi zmieni. Niepewność i niepokój przedsiębiorców co do podatków, a ponadto one są naprawdę bardzo wysokie, te podatki, tak? Być może, gdyby były niższe podatki, to nie mówię, że wszyscy, ale część przedsiębiorców nie uciekałaby do szarej strefy. Mm-hmm. To jest przerażające. Mi powinno się opłacać płacić podatki. Każdemu przedsiębiorcy, który zarabia, który ma jakieś przychody, powinno się opłacać płacić, bo czym więcej zapłacę podatku, to świadczy o tym, że mam lepsze dochody, tak? A tutaj wydaje mi się, że troszeczkę taki pazerny system podatkowy jest.
Pazerny, ale tak jak zostało wspomniane, jeśli chodzi o całą złożoność tego systemu, ona jest najbardziej na drugim miejscu, tak? Najbardziej nieprzejrzysta. Z drugiej strony jest Szwajcaria, Estonia z przejrzystością i to nie jest tak, że my jako przedsiębiorcy polscy od razu tam zarejestrujemy działalność, no bo są różne inne obiekty. Natomiast ta nieprzejrzystość, znowu, tak jak rozmawiałam dwa dni temu z moimi znajomymi, którzy mają małą firmę, oni szukają kolejnego biura księgowego, który troszkę im powie do przodu, to znaczy się powie, jakie dokumenty mają zbierać, jakie koszty mogą zakwalifikować do czego, co spowoduje zwolnienie, co spowoduje to, że rozliczając się również walutowo, będą w stanie w jakikolwiek sposób zarządzać tym, co wydają, co, jakie koszty ponoszą i tak dalej. Tego też nie ma u nas. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. To, że dzisiaj księgowość to jest również prowadzenie kadr, bo to są również takie rzeczy, rozliczanie podróży służbowych, wszelkiego rodzaju walutowe rzeczy. To jest kosmos do potęgi kwadratowej i nawet takie małe firmy, które robią już dzisiaj sprzedaż eksportową, no to ile rzeczy na niej się nakłada, tak? Zanim znajdzie się klienta, to jest jedna rzecz, ale potem to rozliczanie, to jest kłopot dopiero, którego praktycznie nikt sobie nie chce brać na głowę. Przypomina mi się również dyskusja o Zielonym Ładzie. Może nie będę tak głęboko tego analizować, natomiast dla branży modowej i opakowań plastikowych za 2 lata miały wejść przepisy o tym, że ma być cyfrowy paszport danego obiektu, który produkują, produktu. I mało u nas producentów o tym wie, mało jest przygotowanych. Znowu to jest obowiązek troszkę księgowy, troszkę znowu informatyczne i tak dalej, ale to pokazuje, że w jednym biurze księgowym doradztwo, również wszelkiego rodzaju zarządzanie finansami, to jest tak jakby 3 departamenty w jednym księgowym. Współczuję również biurom księgowym, bo to jest też podejście takie, no stoją naprzeciwko tego przedsiębiorcy, co mają powiedzieć, skoro to co chwilę się zmienia i też im trudno jest nadążyć za tymi wszystkimi zmianami. Jesteśmy naprawdę w takiej sytuacji, że politykom wierzymy, chociaż nie mamy jak ich rozliczyć za obietnice.
I niestety musimy kończyć, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi, gościniami były dziś Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, Barbara Stanuch, prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu. Audycję realizowała i dalej będzie to robić Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka tę część i zapraszam już Państwa za chwilę także na Dobrze Mieszkaj, a Panią serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Również.
Ludzie i pieniądze.